20 minut po godzinie 18. Słuchamy Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach, a w studio ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. A skoro biblista w naszym studio, to znaczy, że będziemy poszukiwali Bożego natchnienia w słowie, które Pan Bóg nam przekazuje. Zapraszamy Państwa także do współtworzenia tej audycji.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ciało moje świątynią Twoją składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. I każdym oddechem wielbić Ciebie.
Duchu Święty, świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Cię. Za Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Tego wieczoru chcemy pochylać się nad Słowem Bożym z 25. niedzieli w ciągu roku. Przyzywajmy na początku Ducha Świętego, bo tylko On może nam otworzyć dostęp do Bożej mądrości, do tajemnic Bożych, abyśmy potrafili wejść całym sercem i umysłem w świat tego, który nas ożywia, który nas prowadzi do zbawienia. Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc. Odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem.
Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. On mu rzekł: weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz 50. Następnie pytał drugiego: a ty, ile jesteś winien? Ten odrzekł: 100 korcy pszenicy. Mówi mu: weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, a gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
Przypowieść z Ewangelii według świętego Łukasza, którą przed chwilą usłyszeliśmy, może się wydawać bardzo trudna do interpretacji. Niektórzy z nas mogą zastanawiać się, czy to jest możliwe, żeby Ewangelia, a tym samym sam Jezus, przedstawiał jako przykład do naśladowania człowieka nieuczciwego. Albo czy na podstawie tej przypowieści Łukaszowej, opowiedzianej przez samego Jezusa, można byłoby zaakceptować maksymę, której używa wielu ludzi, wiele osób, że cel uświęca środki. Pogłębiona lektura przytoczonej przed chwilą Ewangelii, czytanej zwłaszcza w kontekście fragmentu z księgi proroka Amosa oraz z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza, te czytania za chwilę usłyszymy, ta lektura ukazuje nam w kontekście zupełnie inną ścieżkę interpretacyjną. Kluczem do zrozumienia Łukaszowej przypowieści jest grecki przysłówek phronimos, który oznacza roztropnie, rozważnie, mądrze. Przysłówek, który Jezus zaaplikował, odniósł do postaci zarządcy majątku, mówiąc: Pan pochwalił niesprawiedliwego rządcę, że uczynił phronimos, roztropnie, rozważnie, mądrze. Co takiego Pan Jezus chce przekazać swoim uczniom, akcentując roztropność człowieka zarządzającego cudzą mamoną, a więc dobrami, które otrzymał od swojego Pana? Zanim dokonamy interpretacji tej dzisiejszej przypowieści, posłuchajmy fragmentu z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, który stanowi bardzo ważny kontekst dla zrozumienia ewangelicznej przypowieści.
Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Zalecam wam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem. Mówię prawdę, nie kłamię, nauczycielem pogan we wierze i prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
Patrząc na kalendarz liturgiczny, możemy dostrzec, że bardzo szybko zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Od 25 niedzieli w ciągu roku teksty w liturgii będą bardzo często poruszały temat końca świata, który my, chrześcijanie, określamy mianem paruzji. Paruzja, a więc chwila ostatecznego przyjścia Pana, przyjścia Chrystusa, objawienia się Chrystusa w chwale, będzie momentem złączonym z sądem nad światem oraz z objawieniem się Bożej sprawiedliwości. Święty Paweł napisał w pierwszym liście do Tymoteusza, co słyszeliśmy przed chwilą, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. To pragnienie Boga jest możliwe do spełnienia, ale tylko wówczas, i to jest bardzo ważne w dzisiejszych czytaniach, gdy człowiek współpracuje z łaską. Do tego odnosi się ostatni werset dzisiejszego czytania, ostatnie zdanie, gdzie Paweł zachęca mężczyzn gromadzących się we wspólnocie Kościoła, aby nieustannie się modlili, podnosili ręce czyste, bez gniewu i sporu, a więc aby nieustannie realizowali w życiu Bożą naukę, współpracować z łaską. W tym właśnie punkcie wola Pana, aby każdy człowiek został zbawiony, łączy się ściśle z występującym w dzisiejszej Ewangelii określeniem phronimos w odniesieniu do zarządcy, który postąpił roztropnie, mądrze, przewidując to, co nieuchronnie czeka go w przyszłości. Osoba roztropna, mądra, ów phronimos ewangeliczny, to ktoś, kto swoje życie na ziemi postrzega jako jedynie pierwszy, wstępny, choć bardzo ważny etap przygotowania na nieuchronne spotkanie z Bogiem. To spotkanie będzie decydowało o całej wieczności, a więc o być albo nie być człowieka. Bardzo interesujący jest fakt, że to greckie słowo phronimos, mądrze, roztropnie, występuje w Nowym Testamencie w tekstach, które odnoszą się do mądrości płynącej z wiary. Mądrości, której źródłem jest poznanie tajemnicy Jezusa Chrystusa. To właśnie w Nim, w Jezusie Chrystusie, człowiek odnajduje sens swojego życia. Wtedy jest mądry, kiedy potrafi podporządkować osiągnięciu tego celu życia w Chrystusie swoje postępowanie. I tak przykładowo, kiedy patrzymy do Nowego Testamentu, to możemy znaleźć w innych tekstach ludzi, których ewangeliści albo święty Paweł określają mianem phronimos, a więc roztropny, mądry. Takim człowiekiem roztropnym jest ktoś, kto, jak mówi Jezus w Ewangelii Mateusza, zbudował swój dom na skalę. A więc jest to człowiek przewidujący. Człowiek, który potrafi patrzeć w przód, że w jego dom kiedyś uderzą fale, nawałnice, wiatry. Dlatego buduje, opiera swój dom, swoją przyszłość na silnej skale. To jest człowiek phronimos, mądry. Mądrym jest również człowiek, który, jak pisze święty Paweł w pierwszym i drugim liście do Koryntian, który w Chrzcie Świętym dzięki działaniu Ducha Świętego otrzymał mądrość w Chrystusie, a więc poznanie tajemnicy zbawienia. I przez to wszedł z własnej woli na drogę prowadzącą do życia, do zbawienia, do ocalenia. Tak więc mądry albo roztropny jest ten człowiek, który zgodnie ze słowami świętego Pawła posiadł mądrość krzyża. I dzięki temu żyje w świecie jako świadek Chrystusa, jako uczeń Chrystusa. Wszystko to, co czyni w życiu, jest konsekwencją tej jego przyjaźni z Bogiem, od którego oczekuje zapłaty w przyszłym życiu. I wracamy do dzisiejszej Ewangelii. Nieuczciwy rządca z dzisiejszej Ewangelii został pochwalony przez swojego Pana nie dlatego, że postąpił nieuczciwie, ale dlatego, że potrafił wziąć w swoje ręce odpowiedzialność za swoją przyszłość. Został pochwalony przez swojego Pana dlatego, że nie był bierny wobec nieuchronnej przyszłości. Pan Jezus, opowiadając przypowieść o takim człowieku, w żaden sposób nie akceptuje nieuczciwości człowieka. W tym przypadku człowieka, który zarządzał cudzymi dobrami. Ale na przykładzie tego wymyślonego bohatera Jezus wzywa swoich uczniów do takiego kształtowania życia na ziemi, aby poprzez swoje czyny pozyskiwali życie wieczne w Królestwie Boga, w Królestwie Ojca. Pan Jezus zatem nie tyle akcentuje sposób postępowania nieuczciwego człowieka, co raczej wskazuje na jego przezorność, mądrą przezorność, przewidywanie. Rządca wie, że już za chwilę, wtedy, gdy wróci jego Pan, straci dotychczasowe zabezpieczenie i w związku z tym podejmuje wszelkie możliwe działania, by jego przyszłość była jak najbardziej pomyślna.
z księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz, a będziemy zmniejszać efę, powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać. Przysiągł Pan na dumę Jakuba. Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków.
Warto zauważyć, że tekst proroka Amosa rozpoczyna się od wezwania słuchajcie tego wy. A więc jest to słowo skierowane do mnie. Jest to słowo skierowane do nas. I możemy się zastanawiać, dlaczego dzisiaj takie słowo, również z księgi proroka Amosa, jest skierowane do nas. Jaki związek ma ta najstarsza księga prorocka z przypowieścią o nieuczciwym rządcy? I łatwo to zrozumieć wtedy, kiedy spojrzy się na kontekst społeczny, historyczny działalności proroka Amosa. Ów prorok działał w Izraelu w 8 wieku przed Chrystusem, a więc w czasach, które nastąpiły po wyjątkowym rozkwicie Królestwa Północnego. Odzyskano wtedy utracone wcześniej terytoria. Na granicach państwa panował pokój, rozwijał się handel, rzemiosło, rolnictwo, wzrastała liczba ludności. To był czas pomyślności Izraela. To poczucie bezpieczeństwa umacniała jeszcze religia. Kapłani, prorocy głosili, że Izrael jest ludem wybranym, ludem Boga i nie może mu zagrażać żadne zło. I w takiej sytuacji, jak głoszono, należało jedynie oczekiwać cudów, które Bóg zdziała na korzyść swojego ludu. A więc Dnia Jahwe, Dnia Pańskiego, kiedy objawi się chwała Pana, oczekiwano, że wtedy Izrael zostanie napełniony dobrodziejstwami, zostanie umieszczony przez Boga na czele wszystkich narodów świata. I do takiego ludu, bezpiecznego i zadufanego w sobie, posyła Bóg proroka Amosa z zapowiedzią nieuchronnej kary. Bo oto okazało się, że żyjący we względnym dobrobycie naród wybrany zaczął skłaniać się ku obcym bogom. A przy tym ów naród wybrany przez Boga i złączony z Bogiem przymierzem zaczął deptać przykazania otrzymane za pośrednictwem Mojżesza. Państwo zostało zdominowane przez niesprawiedliwość. Coraz bardziej rozpowszechniała się w życiu społecznym korupcja, nieuczciwość. Bardzo szybko następowało też coraz większe rozwarstwienie społeczne. Pojawiła się klasa ludzi bogatych, opływających we wszystko, ale też była obok tego ogromna rzesza ludzi ubogich. Klasa ubogich, umierających z głodu. Wielu Izraelitów zapomniało, że życie nie ogranicza się jedynie do tych kilku chwil spędzonych błogo i beztrosko tutaj na tej ziemi, ale że jego przedłużeniem jest nagroda lub kara otrzymana na sądzie Bożym. I w takim kontekście życia społecznego Pan Bóg wzywa ustami Amosa do uczciwości, do sprawiedliwości, do miłości, bo to od nich zależy los każdego człowieka w dniu sądu. Bóg Jahwe Bóg Izraela ustami proroka Amosa wzywa każdego, kto należy do narodu wybranego, kto jest złączony z nim szczególnym przymierzem, aby kształtował uczciwie swoje postępowanie. Proroctwo Amosa jest zatem wezwaniem do życia przezornego i mądrego i w tym punkcie styka się niejako z przesłaniem dzisiejszej Ewangelii. Do życia, w którym człowiek pamięta, że będzie musiał kiedyś zdać sprawę przed Bogiem z każdego swojego czynu i słowa. Pan Bóg napomina ustami Amosa: z pewnością nie zapomnę wszystkich waszych czynów. W kontekście dzisiejszych czytań zastanówmy się nad kilkoma zagadnieniami, które wypełniają nasze życie, nie tylko duchowe, ale nasze życie społeczne, moje indywidualne życie we wspólnocie. Po pierwsze, zadajmy sobie pytanie o to, czy i jak często uświadamiam sobie, jak wielką wartość ma każda chwila mojego życia. Każdy wierzący chrześcijanin powinien z ogromną odpowiedzialnością traktować swoje doczesne życie tutaj na ziemi. I w tym miejscu rodzi się drugie pytanie. Oto, czy podchodzę na serio do, wydawałoby się, drobnych i mało istotnych wydarzeń? Ostatnio bardzo często do ich znaczenia odwołuje się papież Franciszek, gdy mówi o tym, by dostrzegać słabych i ubogich, by zwrócić uwagę na drobne potrzeby naszych sąsiadów, przyjaciół, bliskich, by przykładać odpowiednią wagę do naszych reakcji, używanych słów, okazywanych emocji, gestów. One są, moglibyśmy powiedzieć w sposób taki obrazowy, niczym drobne pociągnięcie pędzla na płótnie, które już teraz kreślą obraz naszego życia wiecznego. Jeszcze jedno pytanie w związku z dzisiejszym słowem. Pytanie o to, na ile ja jestem przewidujący, roztropny, a więc fronimos. Czy dzisiaj zrobiłem coś, co może stanowić moje zabezpieczenie na życie wieczne? Czy wykorzystałem wszystkie sposobności do pozyskania w przyszłości łaskawości Boga? Jak wykorzystałem łaski dane mi dzisiaj? W dzienniczku świętej siostry Faustyny Kowalskiej możemy przeczytać takie słowa, które Pan Jezus skierował do niej. Pragnę się udzielać duszom i napełniać je swoją miłością, ale mało jest dusz, które chciałyby przyjąć wszystkie łaski, które im miłość moja przeznaczyła. Łaska moja nie ginie. Jeżeli dusza, dla której jest przeznaczona, nie przyjmuje, to bierze ją inna dusza. Bądźmy roztropni, mądrzy, mając świadomość, że nasze życie tak naprawdę nigdy się nie kończy. Życie na ziemi to pierwszy etap, ale decydujący, bo to on stanowi niejako preludium, a więc wstęp do życia w nowej odsłonie, w wieczności. Nie ustawajmy zatem w modlitwie, jak pisze święty Paweł, i działaniu, zgodnie z wezwaniem proroka Amosa, by w decydującym dla naszej wieczności dniu sądu pozyskać łaskawość Boga.
Audycja Szukając Słowa Bożego. W naszym studiu ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do tego, by porozmawiać z księdzem doktorem, by także podzielić się swoją refleksją i swoim doświadczeniem słowa usłyszanego na 25. niedzielę zwykłą, a także ewentualnie do zadania pytania, jeżeli coś wymagałoby dodatkowego wyjaśnienia. Numery telefonów 655 23 55 dla naszych słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 Polski Południowej, telefony dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Telefony w naszej rodzinie, one są bezpłatne dla użytkowników sieci w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200.
Sofity na to, co spragnione i wyczerpane jest. Dobry jest dla biednych w łasce swej nasz Bóg, do nas uniżył się.
Co? Proszę, Radio Maria.
Pochwalony Jezus Chrystus, Boże na audycji.
Tak, prosimy.
Oj, przepraszam. Miałam głośniej zamiast ciszej. Już jestem na antenie?
Tak, słuchamy Panią.
Chciałam się zapytać o rzecz taką. Paweł napisał, że trzeba się modlić za królów, a Samuel w pierwszej księdze Samuela 8:18 obiecał, że Bóg nie wysłucha narzekań na króla. No i jak to jedno z drugim się ma, chciałam zapytać. To tyle, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję za to pytanie. Ono jest bardzo istotne, dlatego że kiedy czytamy Nowy Testament, musimy zawsze zwracać uwagę na to, że żyjemy już w innych realiach historiozbawczych. Księgi Samuela odnoszą się do wydarzeń z przełomu XI, XI wieku przed Chrystusem. Zupełnie inna była sytuacja, jeśli chodzi o życie Izraelitów. Wiemy, że to, do czego wzdychał Stary Testament, co tylko zapowiadał, zostało wypełnione w Jezusie Chrystusie. Mamy zupełnie inny kontekst religijny, inny kontekst społeczny, inny kontekst, powiedziałbym, historiozbawczy. Tam, gdzie w Księdze Samuela jest mowa o modlitwie człowieka, musimy pamiętać, że jest to tekst, który powstaje zaraz na początku kształtowania się religii Izraela. Z pewnością Pan Bóg nie wysłucha modlitwy przeciwko królowi w tamtych czasach, dlatego że w czasach chociażby króla Dawida czy króla Salomona, bo między innymi do tych królów odnosi się w treści księgi historyczne, król był uważany jako reprezentant Boga na ziemi, jako jego pomazaniec, a więc był niejako zastępcą Pana Boga na ziemi pośrodku ludu Bożego. Dlatego pamiętamy chociażby taką historię, kiedy ktoś z ludu podniósł rękę na króla, który już był odrzucony przez Boga, został skarcony przez to, zabity, bo król w Starym Testamencie w Izraelu był reprezentantem Boga. Natomiast jeśli chodzi o tekst świętego Pawła, święty Paweł wzywa swoją wspólnotę do modlitwy za królów, za rządzących. W takim celu, żeby w państwie, tam gdzie żyją chrześcijanie, panował pokój, właśnie dobrze pojęta tolerancja. Święty Paweł patrzy na rządzących jako na tych, którzy też otrzymali charyzmat władzy od Pana Boga. I chrześcijanie powinni wspierać władców, aby kierowali się w swoich rządach przykazaniami Bożymi, wartościami płynącymi z Ewangelii, z nauki Chrystusa. Chrześcijanie muszą modlić się za władców po to, aby nie zostali w swych sercach i umysłach zwiedzeni przez ducha tego świata. A więc widzimy już troszeczkę inny kontekst religijny, kontekst historyczny.
I kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Dobra.
Proszę bardzo, halo. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Wiktor z Koła. No więc ja to drugie czytanie ja widzę, jest ono wykorzystywane przez różnych sekciarzy, bo tam módlcie się za rządzących, za królów, że właśnie nam się zarzuca, sekciarze nam zarzucają, że my zamiast błogosławić złorzeczymy, że dlatego jest tak jak jest, bo nie ma błogosławieństwa, wszelkie właśnie, kiedy widzimy, że władza źle rządzi, organizowanie podpisów pod żądaniami różnych rzeczy, protestów ulicznych, prawda, to jest traktowane jako przekleństwo przeciwko władzy, dlatego nam nigdy dobrze nie będzie i potem to, że jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, Jezus Chrystus, no więc nam się oczywiście zarzuca rzekome bałwochwalstwo, rzekome błędy, prawda, że bo Maryjność traktuje się, że my z Maryi Boga robimy i tak dalej, prawda. No i w kontekście do pierwszego czytania właśnie, co pisze prorok Amos właśnie, no to wypisz, wymaluj, dzisiaj to samo jest, bo też jest ten podział, też jest to rozwarstwienie i ci, którzy powinni do siebie odebrać to ostrzeżenie proroka Amosa, bo również tak samo czynią w czasach dzisiejszych, prawda? Kto wie, czy oni tych sekciarzy nie finansują, żeby wsiali defetyzm, żebyśmy się godzili na wszystko, co nas spotyka, prawda, i tak dalej. No, to jest takie moje spostrzeżenie, takie moje. No, być może ja trochę tu przesadzam, ale tak ja myślę, tak ja to wszystko widzę, prawda?
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, jak widać, bardzo gorąca, jeśli chodzi o teksty listu świętego Pawła do Tymoteusza, ale chciałbym zwrócić uwagę na to jedno zdanie. Warto je czytać w całości. Paweł mówi, zalecam, aby prośby, modlitwy, błagania były odprawiane za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. W czasach Pawła władcy nie byli chrześcijanami, ale to nie zwalniało ich z poszukiwania wartości, także wtedy, kiedy podejmowali decyzje, wartości, które pozwalałyby rozwijać się człowiekowi w całej jego pełni, a więc w podejmowaniu takich decyzji, które służyłyby rozwijaniu godności człowieka. A więc to dlatego święty Paweł zachęca i zaleca modlitwę zarządzących, żeby odkryli w swoim życiu drogę do prawdy. Przecież święty Paweł nosił takie samo doświadczenie. On też był wcześniej człowiekiem niewierzącym, człowiekiem, który prześladował chrześcijan, zabijał chrześcijan. I być może dzięki modlitwie pierwszego kościoła, pierwszych chrześcijan, święty Paweł otrzymał łaskę przemiany, nawrócenia. My musimy modlić się za wszystkich ludzi, nawet za tych, którzy w tym obecnym momencie rządzą nami, być może nie kierują się wartościami Ewangelii, właśnie dlatego, że są stworzeni przez Pana Boga, również oni. I modlimy się o ich otwarcie na prawdę, tak żebyśmy mogli być kierowani przez nich zgodnie z wolą Bożą.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Do audycji można?
Prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Michał z północy, różnie rozumianej. Ja chciałem tu zwrócić uwagę, co ja rozumiem, Bóg na co zwraca uwagę. Tu Bóg upomina się, mówi o tej niesprawiedliwości, upomina się o sprawiedliwość. Tak jak Pan Jezus na Górze Błogosławieństw mówił, że ci, co szukają sprawiedliwości, są błogosławieni. I teraz jest pytanie, czy my rozumiemy te wezwania Pana Boga i o co właściwie w nich chodzi. Pan Bóg przypomina tutaj, że są właśnie tacy ludzie, którzy, jak to się mówi, kombinują, są krętaczami i chcą wykorzystać, oszukać drugiego człowieka. No jest to jakiś rodzaj manipulacji władzy nad społeczeństwem czy nad tymi ludźmi, których się wykorzystuje. I teraz chciałbym się podeprzeć konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym i tam jest napisane w ten sposób, że nigdy jeszcze rodzaj ludzki nie obfitował w tak wielkie bogactwa, możliwości i potencjał ekonomiczny, a jednak ogromna część mieszkańców świata wciąż dręczy głód i ubóstwo. Bardzo liczni zaś jawnie cierpią na skutek analfabetyzmu. Nigdy ludzie nie mieli tak silnego jak dzisiaj poczucia wolności, a tymczasem wciąż powstają nowe rodzaje zniewolenia społecznego i duchowego. I teraz moje pytanie jest, czy my poświęcamy na tyle uwagi i rozumiemy to, że właśnie w związku z właśnie oszustwami tamtych ludzi i sytuacją tych ludzi gorzej sytuowanych, tych wykorzystywanych, biorą się z tego tytułu właśnie nieszczęścia, różne dramaty, klęski społeczne i w ogóle ta niesprawiedliwość w świecie, gdzie ludzie po prostu cierpią poprzez tych oszukujących. I właśnie w Apokalipsie jest ostrzeżenie. Halo?
Tak, tak, słyszymy pana.
W Apokalipsie jest właśnie ostrzeżenie o tym, że przyjdzie taki moment, że ci ludzie, którzy się mianują tymi, powiedzmy tutaj też o królach było, czyli tymi rządzącymi, że ustanowią taki system, już były takie systemy totalitarne, gdzie jest system dla wybrańców, tylko dla nich jest dobrze, że będzie taki system, w którym się ustali i bogaci, i biedni, wszyscy będą w takim systemie pracować, w którym się będzie ustalało. Ci pracują, kupują, sprzedają, a ci są poza nawiasem, budujemy slumsy, jak se tam zdechną, to fajnie, bo nie widać, nie ma problemu, nie musimy na nich kłaść pieniędzy. Wszystko, co się stworzy na tym ziemi, co jest, to wszystko będzie dla nas, my to weźmiemy. I tu jeszcze wcześniej jest o tym, że właśnie bestia, która udaje fałszywą religię, czyli ci, którzy udają religijnych, czy udają ludzi religii, będą współpracować z tym systemem, żeby właśnie społeczeństwo, ludzie tego nie zrozumieli. I tutaj nawet nikt nie pisze o takich, że coś krwawego będzie, chociaż też o prześladowaniach jest, no, że taki system będzie dosyć długo można utrzymywać. To mnie się to kojarzy z takim podbojem, odkrywcami, z takim zaborczym systemem, tak? No to na koniec jeszcze tylko chciałem zapytać o naukę społeczną Kościoła, od pracy na nad pracą, żebyśmy więcej rozumieli, jak Bóg to widzi i żeby mamona nie przysłaniała naszych rozważań, różnych problemów, tak żeby no, nie podrzucano takich niepotrzebnych tematów, jakichś to się pierdołki nazywają w języku słownika polskiego. Można sprawdzić, co to jest. To dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Widzimy, że Pismo Święte, Słowo Boże jest bardzo bliskie naszemu życiu społecznemu. Ono nieustannie niejako przeszywa, przenika nasze życie. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, na kontekst dzisiejszej Ewangelii. bo w poprzednią niedzielę słyszeliśmy fragment z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału, gdzie Pan Bóg był przedstawiony jako ten, który jest Ojcem Miłosiernym. To była przypowieść o zagubionej owcy, o zagubionej drachmie i o tak zwanym synu marnotrawnym, też o zagubionym synu. A więc Bóg, który jest Ojcem Miłosiernym. I Pan Jezus widzi pewne niebezpieczeństwo, że może istnieć grupa ludzi, którzy będą patrzyli na Boga tylko jako na tego, który jest miłosierny i powiedzą sobie, jestem zwolniony z jakiegokolwiek wartościowania w życiu, z dbałości o swoje życie, z wysiłku w przestrzeganiu Słowa Bożego, drogi Pana, bo Bóg jest miłosierny, więc kiedyś i tak odpuści mi grzechy i wejdę do Jego domu, do Jego królestwa. I dzisiejsza Ewangelia jest niejako drugim płucem, drugim skrzydłem tego dyptychu, gdzie święty Łukasz pokazuje, że Bóg owszem jest miłosierny i przygarnia do serca człowieka, który ze skruchą przychodzi do Niego, ale Bóg też jest sprawiedliwy. Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. I dzisiaj święty Łukasz, czy Pan Jezus w tej przypowieści Łukaszowej, zachęca nas, żebyśmy nie byli jak ten marnotrawny syn z poprzedniej niedzieli, który nie był przezorny, roztrwonił majątek, był niesprawiedliwy wobec ojca, niesprawiedliwy wobec swojego brata i poszedł w świat, aby używać tego świata na zły sposób. Dzisiaj Pan Jezus mówi, bądź przewidujący, bądź człowiekiem, który dba o swoje życie. Właśnie w tej perspektywie, że czeka Ciebie sąd Boży, bo Bóg chce okazać Tobie łaskawość, ale Pan Bóg okazuje łaskawość tym ludziom, którzy szczerze się nawracają. A więc widzimy, że ta wizja Boga, który jest miłosierny i sprawiedliwy, jest bardzo ważna, również w życiu społecznym. To, o czym mówił przed chwilą Pan Michał, cytując Gaudium et Spes, jest wiele możliwości we współczesnym świecie, w życiu społecznym, również w naszej ojczyźnie, żeby praktykować taką sprawiedliwość społeczną, która pozwoli ludziom godnie żyć. Dlatego mamy modlić się właśnie za rządzących, za tych, którzy mają władzę, którzy mają różne narzędzia sprawowania władzy, żeby kierowali się takimi wartościami, które pozwolą, że podejmowali takie decyzje, które pozwolą innym ludziom godnie żyć. Żeby byli też przewidujący, bo również oni będą musieli zdać przed Panem Bogiem rachunek ze swoich decyzji, ze swoich rządów. Jeśli się ukorzą przed Bogiem, Pan Bóg będzie chciał okazać im miłość, ale muszą pamiętać również rządzący, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią.
Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Bender z Krakowa. Ja z tym fragmentem Ewangelii zawsze miałam problem, ale dzisiaj po tych czytaniach całościowych i już tej dyskusji przyszła mi taka myśl i zapytam, czy słuszna, że właściwie my takie właściwie zachowanie w życiu codziennym nazwalibyśmy ewidentnie niegodziwym. I tak to chyba jest, ale że my przed Panem Bogiem właściwie nigdy nie jesteśmy godni, nigdy nie jesteśmy, że tak powiem, no nie jesteśmy bez grzechu. Stąd po prostu jakbyśmy nie mieli dostępu i Pan Jezus zachęca w tej przypowieści, że mimo, że jesteśmy właśnie tacy niegodziwi w tym życiu, to powinniśmy być roztropni w zabieganiu o wieczność. Dziękuję, to taka moja myśl. Posłucham na antenie.
Dziękujemy ślicznie. Proszę Boże.
Dziękuję bardzo za to piękne dopowiedzenie. Rzeczywiście bardzo, bardzo trafne. Nie ma człowieka na ziemi poza Maryją. Jedynie ona była bez grzechu, czysta, dlatego że była całkowicie skierowana na Pana Boga. Natomiast każdy człowiek przeżywa w sobie, w głębi swego serca, dramat, rozdarcie z powodu słabości, z powodu grzechu. Ale antidotum na taką konstrukcję duchową człowieka jest właśnie Boże przebaczenie, Boże miłosierdzie. My nie jesteśmy godni Pana Boga. Właśnie z tego powodu, że jesteśmy ludźmi, którzy często odwracają swój wzrok jak od Pana Boga, tak jak właśnie słuchacze proroka Amosa. Pan Bóg daje nam wiele łaski, ale my odwracamy ten wzrok od Niego. Ale pomimo tego, że jesteśmy słabi, nie jesteśmy zwolnieni z takiego życia na miarę naszych możliwości, z tego nieustannego wysiłku, żeby pozyskiwać sobie życie wieczne. Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden tekst, który występuje po dzisiejszej Ewangelii. To jest końcówka 16 rozdziału Ewangelii Łukasza, gdzie jest mowa o słudze. Słudze, który pracuje całe swoje życie, służy swojemu Panu i Pan Jezus mówi o nim, że kiedy wraca ze swojej służby, kieruje te słowa do swoich uczniów, to ma mówić do swojego Pana: jestem sługą nieużytecznym, uczyniłem to, co do mnie należało. To słowo nieużyteczny, w języku polskim ono troszeczkę inaczej brzmi, w języku greckim trzeba byłoby przetłumaczyć to słowo: jestem sługą, który wszystkie dary, jakie Pan mi dał, zrealizował, a więc spłaciłem swój dług wobec Pana. Właśnie na tym polega dojrzałe życie chrześcijańskie, że ja pomimo mojej słabości nieustannie dążę do tego, żeby spłacać dług wobec Pana Boga. Na czym polega ten dług? Na dobrym korzystaniu z darów, jakie Pan mi daje, z charyzmatów, z możliwości czynienia dobra, z możliwości podążania przez życie drogą prawdy. A to jest wysiłek. I człowiek właśnie roztropny, ten fronimos z dzisiejszej Ewangelii, to człowiek, który nie zwalnia się z tego wysiłku, pomimo różnych ludzkich ograniczeń.
I kolejny telefon. Proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ewa z Gliwic. Ja chciałam powiedzieć, że ta Ewangelia zawsze była dla mnie takim, no, że tak powiem, dylematem. I dzisiejsza katecheza również nie rozwiązała tego problemu. Bo Jezus 3 lata nawoływał do przemiany serca, do rodźcie się na nowo i tak dalej. A tutaj w zasadzie ten sługa, jak był, miał być zwolniony z tego swojego stanowiska ze względu na to, że oszukiwał swojego Pana. I w sumie odchodząc dalej go oszukał. I nie wiem, dlaczego został pochwalony i to jeszcze przez tego Pana, którego łupił i kilkadziesiąt lat, można myśleć.
Tak, dobre pytanie, pani Ewo, ponieważ z jednego powodu musimy patrzeć, że to, co dzisiaj słyszeliśmy, ten tekst jest przypowieścią. A przypowieść kieruje się swoistymi regułami. Przede wszystkim jest to opowiadanie, w którym nie ma autentycznych bohaterów. Ci bohaterowie są wymyśleni, cała ich charakterystyka osobowościowa jest specjalnie wykreowana, stworzona na potrzeby swoistego morału, puenty. A więc Pan Jezus być może odwołuje się do jakiejś sytuacji, która gdzieś tam miała miejsce w Palestynie w jego czasach, ale on tę powieść w sposób specjalny, zamierzony tworzy, kreuje po to, żeby wyprowadzić właśnie ten morał, że człowiek nawet taki nieuczciwy, bo jeśli popatrzymy od strony duchowej, no kiedy my jesteśmy tak do końca uczciwi przed Bogiem, ile razy my trwonimy ten majątek, jaki Bóg złożył w nas. Jesteśmy takimi przed Panem Bogiem ludźmi jednak troszeczkę nieuczciwymi, trwonimy dary, trwonimy łaski, natchnienia. No i w pewnym momencie dochodzi do nas, do świadomości, że jeszcze jest przed nami spotkanie z Bogiem w tej najważniejszej chwili przejścia z tego świata na drugą stronę. I Pan Jezus mówi, pomimo tego, że jesteś takim nieuczciwym rządcą tych wszystkich, tej mamony, którą otrzymałeś od Boga, tych dóbr, tych łask, to nie zwalniaj się z tego, żeby jednak robić wszystko, aby pozyskać sobie życie wieczne. Poprzez tę twoją niedoskonałą konstrukcję możesz, jeśli tylko zdobędziesz się na wysiłek, jeśli pomyślisz, jeśli nie wyłączysz rozumu, nie zwolnisz się z tego wysiłku, możesz dojść do dobrej przyszłości w Królestwie Boga, ale musisz być wytrwały. Ale proszę, Panie Ewo, i to jest do wszystkich słuchaczy też prośba o to, żebyśmy też patrzyli na przypowieści Jezusa jako na taki szczególny gatunek literacki w Ewangeliach, gatunek, który kieruje się swoistymi regułami. Tam nie musimy szukać takich bezpośrednich odniesień do realiów życia. Tam jest ważny morał, puenta.
Radio Maryja, proszę. Słuchamy.
Radio?
Tak, jest pan na antenie.
Świetnie, dziękuję. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Niepokalana.
Teraz i zaraz.
Krzysztof Cieszyna się kłaniam. Bóg zapłaci za te przykłady. Dzisiejsze zdanie. Jeżeli w zarządzie cudzym dobrem nie okazałeś się wierny, kto wam da wasze? Przypomina mi się, jak właściciel mieszkania, gdy jako student wynajmowałem pokój, powiedział mi, kto nie szanuje swojego, cudzego, ten swojego miał nie będzie. To taka mądrość ludowa. Ważniejsze jest to, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dzisiaj takie spotkanie Legion Maryi i taki brat zakonny, który nam głosił taką, oto omawiał tę Ewangelię, to powiedział, że mamonę szeroko rozumieć, że bo jest mu władza. Myślę, że i wielkie wartości materialne i to, co nam mówił dzisiaj ksiądz doktor, że właśnie no, przyjemności. Powiedzmy, nie możecie służyć Bogu i przyjemnością, bo to jest, powiedzmy, często no właśnie istotne w przyszłym świecie. I ostatnia sprawa. Chcę, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu. Myślę, że to jest taki semityzm, podobnie jak powiedzmy przykazanie nie pożądaj żony cudzej, to nie pożądaj męża cudzego, szanuj rodzinę swoją, szanuj cudzą rodzinę, dbaj o rodzinę, nie rozbijaj rodziny. I tutaj podobnie, żeby mężczyźni, żeby kobiety się modliły i oczywiście wszyscy, żeby się modlili, to chyba tak to należy rozumieć. A jeszcze w następną sobotę będzie ta modlitwa taka o pokój na ulicach świata, żeby o 15 w sobotę 28 koronkę Dymu Jasierdzia Bożego mówić samemu, czy w dwójkę, czy namówić kilka osób do 15, bo jak więcej, to już trzeba by się podzielić, żeby na dwie grupy, żeby nie było zgromadzenia. Bardzo dziękuję z Panem Bogiem, z Maryją.
Dziękujemy ślicznie, Panie Krzysztofie.
Dziękuję. Warto rzeczywiście zwrócić uwagę jeszcze na to słowo mamona, co się kryje pod tym słowem. Właściwie można by całą katechezę o tym powiedzieć, ale tak krótko, czym jest mamona w ustach Jezusa? Jest tym wszystkim, w czym człowiek pokłada nadzieję, a więc na czym człowiek chce oprzeć swoje życie. To jest mamona. I ona może przybrać różne oblicze. To może być pieniądz, bogactwo, jeśli ktoś w tym pokłada nadzieję. To może być władza. To może być pragnienie różnych dóbr. To mogą być pożądliwości ludzkie. Więc to jest rzeczywiście bardzo szerokie słowo, bardzo szeroka rzeczywistość, że tak powiem, mamona. To, w czym człowiek pokłada swoją ufność, od czego gdzieś podświadomie nawet uzależnia swój dobrobyt w przyszłości, swoją pomyślność.
Księże doktorze, pora na ostatnie słowo podsumowania.
To dzisiejsze słowo Boże, które usłyszeliśmy i które tak mocno odbija się echem w nas, czego dowodem były wszystkie refleksje, telefony, ono jest wezwaniem do tego, byśmy bardzo świadomie i odpowiedzialnie kształtowali swoje życie tu na ziemi. Tu i teraz, to jest bardzo ważne wyrażenie w życiu chrześcijanina, żeby nie uciekać w przeszłość, bo przeszłości nie ma, jak mówił święty Augustyn. Żeby nie wybiegać za bardzo w przyszłość, bo też nie wiemy, czy ona nadejdzie, ale żeby żyć chwilą obecną, bo od tej chwili obecnej, od tego momentu, może właśnie od tego spotkania, które będzie za 5 minut w naszym życiu, od rozmowy, którą za chwilę poprowadzimy, od tego może zależeć, na którą stronę przechyli się ta waga w rękach Bożych, wtedy, kiedy staniemy na sądzie przed Nim. Pan Bóg jest miłosierny, ale Bóg jest też sprawiedliwy i zaprasza nas do tego, żebyśmy w sposób odpowiedzialny i z wielką koncentracją kształtowali swoje codzienne życie. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom za to takie bardzo uważne wsłuchanie się w Słowo Boże, za to podzielenie się, jak Słowo Boże nas dotyka. Chciałbym na koniec jeszcze pozdrowić tych, którzy nas słuchają, szczególnie słuchaczy Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego, którzy są w tej chwili zgromadzeni w kampusie studenckim Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej tutaj w Toruniu i inaugurują drugi rok formacji pod przewodnictwem księdza profesora Henryka Witczyka. Pozdrawiam wszystkich, jest tam ponad 50 osób, za chwilę do nich dołączę. I chciałbym jeszcze też pozdrowić grupy biblijne, które czasami prowadza, zwłaszcza taką grupę, z którą niedawno byliśmy w Bieszczadach. Życzę wszystkim słuchaczom głębokiego zasłuchania się w Słowo Boże dzień po dniu.
Bóg zapłać. Ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, był naszym gościem, a przy tej okazji prosimy o modlitwę w intencji alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, bo niebawem rozpocznie się nowy rok akademicki i tym samym rok formacji.
Tak, już w poniedziałek przyjeżdżają nasi nowi alumni. Mamy 8 alumnów na pierwszym roku. Bardzo się cieszymy, że są powołania w Polsce. Z ich sporo w tym roku, ale modlitwa jest potrzebna. Potrzebujemy całej armii ewangelizatorów. Także bardzo proszę o tę modlitwę. Dziękuję za dzisiejszy wieczór. Szczęść Boże.
Dziękuję księdzu, dziękuję także państwu.